Chociaż między opisami ostatniej wieczerzy u synoptyków i Jana są różnice, to jednak te opisy nie są sobie przeciwstawne, ale komplementarne, uzupełniają się. I jedno jest pewne. Ostatnia wieczerza została odprawiona przez Jezusa jako pascha, uczta w kontekście paschalnym. I nie da się zrozumieć ani ostatniej wieczerzy, ani Eucharystii, którą celebrujemy jako pamiątkę ostatniej wieczerzy, bez zrozumienia całego judaistycznego kontekstu paschy, na którym wyrosła i ostatnia wieczerza, i Eucharystia. Pierwszą paschę Żydzi spożywają i celebrują wtedy, kiedy Pan Bóg ich wyzwala z niewoli egipskiej. Ostatnia plaga, ta, która ma ostatecznie przekonać Faraona, żeby uwolnił Izraelitów. Ona rozpoczyna się od tego, że mają Izraelici zabić baranka paschalnego. Krwią tego baranka mają skropić swoje domy. Także kiedy anioł śmierci będzie przechodził przez Egipt, pominie domy Izraelitów, przeskoczy ponad nimi, ocali je. Natomiast w domach Egipcjan umrzą wszyscy pierworodni. Ta krew baranka paschalnego miała być znakiem. Równocześnie baranek był tym, który został zabity, żeby pierworodni Izraela nie musieli umierać. I Pan Bóg mówi tego dnia, że od dzisiejszego dnia macie sprawować rok rocznie, paschę na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej. I od tego momentu Żydzi celebrują tę paschę według bardzo precyzyjnego rytuału, który składa się z czterech części. Prawie każdy element tej uczty paschalnej zostaje precyzyjnie określony w przepisach judaistycznych. I jest taki moment, najważniejszy, który nazywa się Haggadą Paschalną. To taki moment, kiedy ojciec zaczyna opowiadać tę historię wyzwolenia, jak Pan Bóg mocną ręką wyprowadził Izraelitów, jak został pokonany Faraon, jak wody Morza Czerwonego zostały rozdzielone, aby mogli suchą nogą przejść przez to morze. I w trakcie tej opowieści bardzo ważne były dwa elementy. Jeden to taki, że w tej opowieści nie chodziło tylko o przypomnienie wydarzeń z przeszłości, o opowiedzenie o tym, co się zdarzyło kilkaset czy kilka tysięcy lat wstecz. Ale każdy Izraelita zasiadający do uczty paschalnej oczami wiary miał się poczuć uczestnikiem tych wydarzeń, miał doświadczyć, że to on jest wyprowadzany teraz z niewoli, że to on przechodzi przez Morze Czerwone suchą nogą, że ta rzeczywistość dzieje się w jego życiu. A drugi element tej uczty, jak zapisał to słynny rabbi Gamaliel, było związane z opowieścią o tajemnicy paschy na podstawie pokarmów, które wtedy spożywano w czasie tej uczty. I Gamaliel zapisał tak: jeżeli ktoś nie objaśni tych trzech rzeczy podczas paschy, nie wypełnia swojego obowiązku, a są to ofiara baranka, przaśny chleb i gorzkie zioła. Niektórzy dodają jeszcze cztery kielichy paschalnego wina. Pozwólcie zatem, że wypełnię obowiązek paschy i opowiem wam dzisiaj o baranku paschalnym, przaśnym chlebie i czterech kielichach wina. I w kontekście tych trzech pokarmów paschalnych spróbujemy doświadczyć, przyjrzeć się i zrozumieć głębiej tajemnicę, którą dzisiaj celebrujemy w czasie tej mszy świętej. Najpierw baranek. Jeżeli Jezus spożywał i sprawował razem ze swoimi apostołami w czasie ostatniej wieczerzy paschę, to każdy czytelnik Ewangelii może przeżyć zdziwienie, bo ani synoptycy, ani Jan, ani słowem nie mówią o tym, żeby był tam baranek, żeby oni spożywali baranka. A to przecież było najważniejsze paschalne danie. Wtedy jeszcze była świątynia, baranki zabijano. Więc gdzie jest baranek? Czemu go tam brakuje? kiedy na początku publicznej działalności Pana Jezusa święty Jan Chrzciciel wskazuje na Niego, to mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Kiedy Żydzi słyszeli takie słowa, oto Baranek Boży, oto Baranek Paschalny, od razu przed oczami mieli całą scenę Paschy i zabijania Baranka Paschalnego. Tego baranka, którego trzeba było zabić w świątyni jerozolimskiej 14 dnia miesiąca Nisan. Zazwyczaj to wypadał 6 dzień tygodnia, a więc piątek, godzina 15. Baranka, kiedy zabito, trzeba było usmażyć, czy upiec lepiej powiedzieć, na ogniu. I trzeba było zrobić to w taki sposób, że można było go piec tylko na rożnie drewnianym. Nie wolno było wtedy używać metalowego. I były dwa rożna, które były wbijane w baranka w taki sposób, że jeden wzdłuż kręgosłupa, jako pionowo, a drugi w poprzek, także krzyżowały się. Baranek zawisał na krzyżu. Następnie trzeba było barankowi przebić serce, żeby z niego wypłynęła krew. I nie wolno było barankowi paschalnemu połamać żadnej kości. Trzeba było upiec też wnętrzności i te wnętrzności wyciągano z baranka i owijano wokół jego głowy w taki sposób, żeby zrobić niejako z tych wnętrzności hełm, taki czepiec. I dopiero takiego baranka można było spożywać w czasie Paschy. Odnajdujecie w tym opisie baranka paschalnego obraz Jezusa ukrzyżowanego. Tego, który jest nazwany Barankiem Bożym, który gładzi grzech. Tego, któremu przebito bok, żeby z niego wypłynęła krew i woda. Tego, któremu nie łamano kości, żeby wypełniło się słowa Pisma. Tego, którego ukrzyżowano, tak jak baranek był pieczony. Tego, który na głowie miał koronę cierniową, a ona nie była prawdopodobnie takim wianuszkiem wokół głowy, tylko takim czepcem założonym na głowę, jak hełm. To On jest barankiem. I to tego baranka w czasie ostatniej wieczerzy mieli spożyć apostołowie. I to tego baranka my będziemy dzisiaj spożywać. To On jest jedynym barankiem paschalnym. A potem drugi pokarm, jakim jest chleb. W czasie uczty paschalnej spożywano tylko chleby przaśne. Było to tak wyjątkowe, że najmłodszy syn miał zapytać swojego ojca: tato, dlaczego tej nocy celebrujemy wszystko inaczej? Dlaczego każdej innej uczty spożywamy chleby kwaszone, a tej nocy chleby przaśne? Działo się tak dlatego, że kiedy doszło do wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, kiedy byli do tego przygotowywani wszystkimi plagami, kiedy Mojżesz im mówił, że Pan Bóg naprawdę nas wyzwoli, bądźcie gotowi na drogę, i przyszedł w końcu ten moment, to okazało się, że nie są gotowi. Że nie mieli chleba, który się zdążył zakwasić. Musieli wziąć tylko taki, który dało się błyskawicznie zrobić. Tylko takie podpłomyki. Mąka i woda i nic więcej. Bo bardzo często tak jest, że czekamy na wyzwolenie, czekamy na Boże działanie. Bóg nam obiecuje, że to się stanie i przychodzi w końcu ten moment, a my nie jesteśmy gotowi. I Bóg musi nas wyciągnąć z tego miejsca, w którym właśnie jesteśmy. Tak jak to zrobił z Izraelitami. Ale w czasie uczty paschalnej ten przaśny chleb, odmawiano nad nim błogosławieństwo i też wkładano ten chleb do takiej serwety, która miała trzy kieszenie na trzy mace. Tę serwetę na trzy mace nazywano jedność. Dla podkreślenia, że te trzy chleby symbolizują cały naród, który jest w jedności. Wyciągano w pewnym momencie uczty chleb ze środkowej kieszeni, jakby drugi. I przełamywano go. Ta maca była wcześniej tak przygotowywana, że była podziurawiona jakimś patyczkiem, czy dzisiaj byśmy powiedzieli, że można byłoby to zrobić widelcem. Niby to służy temu, żeby lepiej była wypieczona, ale może za tym kryje się też jakaś symbolika. Kiedy przełamywano ten chleb, jedną część, która była nazywana afikoman, chowano do osobnej serwetki i ojciec rodziny musiał schować tę serwetkę przed dziećmi, tak żeby one nie widziały, gdzie ten fragment chleba jest schowany. A potem te dzieci na koniec uczty paschalnej miały zadanie odnaleźć w domu gdzieś ukryty ten fragment chleba. Kiedy go znalazły, to słowo afikoman znaczy deser. Można było zjeść deser, ostatni kęs chleba w czasie uczty paschalnej. Ale zobaczcie, że cała ta symbolika, kiedy ją odczytamy dzisiaj z perspektywy Jezusa Chrystusa, bo to On jest przecież chlebem życia. To On jest tym chlebem, który został w czasie ostatniej wieczerzy rozdany, Jego ciało. To można na tą chustę popatrzeć jako na jedność Trójcy Świętej. Trzy osoby, jeden Bóg. I druga z osób boskich, Syn Boży, stał się człowiekiem, aby Jego ciało można było przełamać, żeby można było Jego ciało rozdać, żeby można było, trzeba to powiedzieć brutalnie, żeby mógł umrzeć, żeby można było Go zabić, żeby mógł wydać się za nas, żeby mógł być właśnie połamany dla mnie i dla mojego zbawienia. Jego ciało zostało sponiewierane biczami, koroną cierniową, tak jak ta maca była podziurkowana, zanim została wypieczona. I ten fragment, czy można powiedzieć, że ten fragment małej macy, który został schowany, może symbolizować złożenie tego połamanego ciała, ukrzyżowanego w całunie grobowym i w grobie, gdzie zostaje schowany, żeby po trzech dniach, na koniec Paschy, zostać odnalezionym. Jezus właśnie wziął chleb i nie opowiedział im historii o chlebie, ale powiedział: to ja jestem. Ten chleb to moje ciało, które za was będzie wydane. To ja jestem chlebem żywym, którym macie się nakarmić. To jak spożyjecie ten chleb, będziecie mieli w sobie życie. Jak nakarmicie się tym chlebem, to będziecie mieli boskie życie. Będziecie zarażeni nieśmiertelnością, bo moje ciało powstanie z martwych. Boskim ciałem się karmicie. To ciało nas upodabnia do Boga. Nabieramy Jego cech, Jego sposobu bycia. Święty Augustyn nie miał wątpliwości, kiedy mówił: stańcie się tym, co przyjmujecie w komunii. Stańcie się tym, którego przyjmujecie. Bądźcie Jego ciałem, bo taka jest moc tego chleba. I trzeci, ostatni element, na którym się zatrzymam. Cztery kielichy wina. W czasie Paschy każdy musiał wypić cztery kielichy wina. Nawet ludzie, którzy byli bardzo ubodzy i nie stać ich było na kupienie wina, była taka specjalna składka zbierana wcześniej, żeby dla ubogich kupić wystarczającą ilość wina, żeby nie było takiego Żyda, który nie wypije w czasie Paschy czterech kielichów. Te cztery kielichy wyznaczały cztery części Paschy. Po każdej części, czy każda część była zamykana wypiciem tego wina zmieszanego z wodą. Pierwsza część, gdzie błogosławiono wino i rozdzielano gorzkie zioła, była zamykana pierwszym kielichem nazywanym kidusz, czyli kielich uświęcenia. Druga część, ta Haggada paschalna, opowieść o wyzwoleniu, była zamykana drugim kielichem wina nazywanym kielichem wyzwolenia. Trzecia część, czyli właściwy posiłek, kiedy spożywano baranka i chleb, wtedy kiedy Jezus dał chleb, które stało się Jego ciałem, to ta część była zamykana trzecim kielichem. Kielichem błogosławieństwa. Kielichem, który był wyjątkowy, dlatego że wszystkie pozostałe każdy pił ze swojego kielicha. Natomiast ten jeden spożywano z jednego wspólnego kielicha dla wszystkich biesiadników. I to był ten kielich, który wziął Jezus, mówiąc: to jest moja krew. Moja krew za was przelana. I podał swoim uczniom. I potem była czwarta część uczty, śpiew wielkiego hallelu, śpiew psalmów od 115 do 118 i 136, która powinna zakończyć się czwartym wypiciem kielicha wina. Tego kielicha, który był nazywany kielichem chwały albo wypełnienia. I tu czytelnik przeżywa takie wielkie zaskoczenie, bo Jezus wraz z uczniami tego czwartego kielicha wina nie pije. Dla kogoś, kto jest w mentalności żydowskiej, to jest nie do zrozumienia. Nie można zamknąć Paschy, jak się nie wypije tego kielicha. Trzeba go wypić, bo to jest kielich wypełnienia całej uczty paschalnej. A Jezus po wypiciu trzeciego jakby świadomie mówi, że czwartego już nie będzie pił, bo mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, odtąd więcej już nie będę pił z owocu winnego krzewu, aż dopiero w Królestwie Bożym. To gdzie ten czwarty kielich? Dlaczego on go nie wypito? Potem, kiedy w Ogrodzie Oliwnym modli się, to trzy razy prosi: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Piotrowi mówi: schowaj miecz do pochwy, czyż nie mam pić tego kielicha, który jest dla mnie przygotowany? A kiedy zostaje Jezus ukrzyżowany, to próbują mu podać wino zaprawione mirrą, ale on jest wierny swojej obietnicy i mówi: nie będę pił tego, nie przyjmuję tego napoju. A potem święty Jan, jakby trochę paradoksalnie, ten jeden jedyny, który był pod krzyżem i widział wszystko, zaznacza, że kiedy Jezus uświadomił sobie, że wszystko się już dokonało, powiedział: pragnę. I wtedy na chizop, na którym była gąbka, ten chizop z gąbką zamoczono w occie, ale tak naprawdę trzeba byłoby przetłumaczyć w kwaśnym winie. Wtedy podano Jezusowi i skosztował, wypił to. I kiedy skosztował to kwaśne wino, powiedział: dokonało się. I oddał ducha. Co się dokonało? Pascha. Pascha została wypełniona. Czwarty kielich wina Jezus wypił na krzyżu. Czwarty kielich wina cierpienia, męki, śmierci, wzięcia grzechu mojego i Twojego na siebie. Ten kielich wypił na krzyżu. Wtedy dokonała się Pascha. Dokonała się, to znaczy jesteś zbawiony. Dokonała się, to znaczy jesteś odkupiony ze swojego grzechu. Dokonała się, to znaczy, że też ten baranek umarł za ciebie, żebyś ty był wolny. On umarł, żebyś ty nie musiał umierać, choć wyrok śmierci był na ciebie z powodu grzechu. Jak mówią ojcowie Kościoła, tą krwią baranka zostaje skropione odrzwia twojego wewnętrznego domu. Kiedy dzisiaj przyjmiesz komunię, kiedy spożyjesz tego baranka, jego krew, to wnętrze twojego domu, jakim jest twoje serce, zostanie skropione krwią baranka, żeby żadne zło tam nie mogło wejść, żebyś był wolny od zła. To On jest chlebem, który został połamany, abyś mógł się Nim nakarmić, mieć w sobie boskie życie, większe i potężniejsze od ziemskiego życia. Jedyne życie, dla którego warto żyć. Życie, które jest wieczne. Boskie życie w Tobie. To z Nim każdy z nas dzisiaj ma wypić swój czwarty kielich wina. Z Nim trzeba dzisiaj ten kielich wypić. Uczestniczyć w Jego kielichu. Bo nie ma życia, które jest miłością bez cierpienia. Nie ma takiego życia, w którym jest prawdziwa miłość, która nie wiąże się z ofiarą, z wydaniem siebie, z zatraceniem w jakiś sposób siebie, z rezygnacją z siebie. Jak chcesz być jak Jezus, jak chcesz żyć jak On, jak chcesz umierać jak On, jak chcesz mieć w sobie boskie życie, to musisz dzisiaj razem z Jezusem wypić czwarty kielich wina. Kielich cierpienia, kielich ofiary, kielich gotowości do rezygnacji z siebie, żeby kochać. Bo Pan Jezus jasno mówi: kto chce zachować swoje życie, straci je. A ziarno pszeniczne musi obumrzeć, żeby mogło wydać plon. jak chcesz kochać, jak chcesz żyć szczęśliwie, twórczo i pięknie, na wzór boskiego życia, to wypij razem dzisiaj z Jezusem, wypij razem z Nim czwarty kielich wina. Amen.